Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Europo, odnajdź samą siebie, odkryj na nowo swe głęboko zakorzenione ideały, apeluje papież w liście do chrześcijan Starego Kontynentu. W Górskim Karabachu wciąż trwają walki. Zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego apeluje o międzynarodowe uznanie tej republiki. Tylko w ten sposób będzie można uniknąć kolejnej zagłady Ormian, ostrzega Karekin II. Przyznając nominacje kardynalskie, papież wybiera tych, którzy są mu wierni i godni zaufania, uważa kardynał nominat Augusto Paolo Lojudice, arcybiskup Sieny. 27 października wita Państwa Krzysztof Brąk. Zapraszam na serwis informacyjny. Europo, odnajdź samą siebie, odkryj na nowo swe głęboko zakorzenione ideały. Ten apel Ojca Świętego znajduje się w liście z okazji 50-lecia współpracy Stolicy Apostolskiej z instytucjami europejskimi. Franciszek pisze, że marzy o Europie przyjaznej dla każdego człowieka, Europie solidarnej i wielkodusznej oraz w zdrowy sposób świeckiej, w której Bóg i Cezar są odrębni, ale nie przeciwstawiani sobie. O Europie, która jest ziemią otwartą na transcendencję i która broni życia każdego człowieka. Długi list Franciszka nawiązuje do wartości z deklaracji Schumana oraz wołania świętego Jana Pawła II w Santiago de Compostela: Europo, odnajdź samą siebie, bądź sobą. Papież podkreśla, że w czasach nagłych przemian istnieje ryzyko utraty własnej tożsamości, zwłaszcza gdy brak jest wspólnych wartości. Zauważa, że pandemia rozbudziła świadomość tkwiącą w projekcie europejskim, że solidarność może być stylem tworzenia historii.
Europie, która przez wieki była kuźnią ideałów, a teraz zdaje się tracić swój rozmach, Franciszek mówi: nie zatrzymuj się, aby patrzeć na swoją przeszłość jak na album wspomnień, ale z odwagą odkryj zakorzenione w sobie ideały, tak ważne dla budowania przyszłości. W jego liście z mocą wybrzmiewa marzenie o Europie przyjaznej człowiekowi. Ziemi, gdzie szanowano by godność każdego, gdzie osoba byłaby wartością samą w sobie, a nie przedmiotem kalkulacji ekonomicznej lub towarem. Ziemi, która chroniłaby życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy niewidzialne pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Pisząc o Europie, która byłaby rodziną i wspólnotą, papież zaznacza, że bycie rodziną oznacza życie w jedności, ubogacając się różnicami, począwszy od tej fundamentalnej między mężczyzną a kobietą. Przypomina, że Europa podzielona z łatwością okaże się niezdolna do stawienia czoła wyzwaniom przyszłości. Pisząc o Europie solidarnej i wielkodusznej, zauważa, że w praktyce oznacza to stawanie się bliźnimi. Dla Europy oznacza to w szczególności bycie dyspozycyjną, bliską i pragnącą wspierać inne kontynenty, zwłaszcza Afrykę. Franciszek podkreśla, że tylko Europa, która będzie wspólnotą solidarną, może sprostać wyzwaniu rosnącej nieufności wobec migrantów.
Ostatnie z czterech marzeń Franciszka dotyczy Europy w zdrowy sposób świeckiej, w której Bóg i Cezar są odrębni, ale nie przeciwstawiani sobie. Papież pisze, że powinna to być ziemia otwarta na transcendencję, gdzie wierzący mogą publicznie wyznawać swoją wiarę i proponować społeczeństwie swój punkt widzenia. Papież zaznacza, że skończył się czas państw wyznaniowych, ale ma zarazem nadzieję, że również czas pewnego laicyzmu, który zamyka drzwi do innych, a przede wszystkim do Boga. Swój list Ojciec Święty kończy przypomnieniem o wielkiej odpowiedzialności spoczywającej dziś na chrześcijanach. Wskazuje, że są wezwani do rozbudzenia sumienia Europy. W Watykanie odwołano ceremonię wręczenia tegorocznych nagród Ratzingera. Jest to spowodowane pogorszeniem sytuacji sanitarnej w Europie i nałożeniem nowych obostrzeń we Włoszech. Tegoroczni laureaci, którymi są francuski filozof Jean-Luc Marion i australijska teolog Tracy Rowland, otrzymają nagrodę za rok wraz z przyszłorocznymi laureatami, informuje Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera Benedykta XVI. Uroczystość miała się odbyć 14 listopada w Watykanie. Nagrody wręcza sam papież. Nie ustają walki w Górskim Karabachu. Kolejne zawieszenie broni zostało zerwane. Zwierzchnik ormiańskiego kościoła apostolskiego obawia się kolejnego ludobójstwa Ormian. Tym bardziej, że Azerów wspierają Turcy, którzy już przed 100 lat doprowadzili do zagłady miliona ormiańskich chrześcijan. Dla rozwiązania problemu wystarczyłoby uznanie Republiki Górskiego Karabachu, aby zapewnić bezpieczeństwo jego obywatelom. Tego oczekujemy od naszych przyjaciół i od wszystkich, którzy chcą powstrzymać drugi Holokaust, powiedział Karekin II. Do Armenii tymczasem napływają tysiące uchodźców z Górskiego Karabachu. Z pomocą spieszy im m.in. katolicka Caritas, mówi arcybiskup Rafael Minasian, katolicki ordynariusz Erywania.
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, wręcz katastrofalna. My jako Kościół robimy wszystko, co w naszej mocy. Wszyscy bez wyjątku, biskupi, kapłani i świeccy, niesiemy pomoc ogromnej rzeszy uchodźców, którzy porzucili swe domy w Górskim Karabachu i znaleźli schronienie w Armenii. Udzielamy w tym momencie pomocy 16 tysiącom osób. Nadchodzi zima, która w tym rejonie jest bardzo surowa. Temperatura spada do minus 22 stopni, a większość uchodźców to kobiety z dziećmi i starcy. Mężowie pozostali na miejscu, bronią swej ziemi. Ich domy natomiast w ogromnej większości zostały zniszczone. Azerska armia atakuje nie tylko wojskowych, ale przede wszystkim ludność cywilną. Sytuacja jest więc katastrofalna. Kupujemy żywność i rozprowadzamy ją wśród uchodźców. A są to często wielkie rodziny, niejednokrotnie z 12 dzieci. Rozmieszczono ich w budynkach, gdzie niekiedy brakuje prądu. Staramy się więc ich jakoś wyposażyć, aby mogli ugotować posiłek i mieli ogrzewanie. Wciąż mamy nadzieję, że nastanie wreszcie wzajemny szacunek, poszanowanie tożsamości i prawa do samostanowienia o swojej przyszłości.
Nasilają się prześladowania chrześcijan w Indiach. W stanie Pendżab na skutek ran postrzałowych zginął jeden z wyznawców kościoła ewangelickiego, a trzech innych zostało rannych. Od początku bieżącego roku to już 10. chrześcijanin zamordowany w Indiach z pobudek religijnych. 4 uzbrojonych w pistolety mężczyzn weszło do kościoła i natychmiast otworzyło do nas ogień. Odruchowo położyłem się na podłodze i dzięki temu przeżyłem, powiedział Jasap Masih, syn pastora pracującego w kościele. Jego 35-letni kuzyn, princ Atwal, zginął na miejscu. W sumie w ataku na chrześcijańską świątynię zaangażowanych było 7 osób. Policja zatrzymała 3 sprawców. Rynek pornografii dziecięcej z każdym rokiem staje się coraz bardziej dochodowy. Jest to jedna z nowych dziedzin zarobkowania współczesnej mafii. Na ten haniebny proceder, który przybrał na sile w czasie pandemii, wskazuje ksiądz Fortunato Di Noto, od ponad 30 lat walczący z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. W tym celu założył stowarzyszenie Meter, które corocznie przygotowuje raport dokumentujący to przerażające zjawisko.
Stowarzyszenie ujawniło prawie 200 tysięcy linków do stron z pornografią dziecięcą. Ksiądz Di Noto podkreśla, że niestety reakcja policji wciąż jest na świecie niewystarczająca, a winni praktycznie nie są pociągani do odpowiedzialności. Przywołuje przykład odkrycia na niemieckiej platformie internetowej 60 tysięcy zdjęć maltretowanych i gwałconych dzieci, w tym noworodków. Trzeba było wielokrotnych zgłoszeń i nadania sprawie międzynarodowego biegu, żeby materiał został usunięty. Tę sytuację włoski kapłan nazywa wielką hipokryzją świata. Wskazuje m.in. na totalną bierność gigantów internetowych, którzy nie kiwną nawet palcem w tym kierunku. Przypomina, że zanim do sieci trafią zdjęcia czy filmy, to dzieci cierpią okrutne tortury, które nie pozostają obojętne dla ich psychiki i późniejszego życia. Wielu nie chce pamiętać o tym, że wirtualne nadużycia w sieci wcześniej są realnym nadużyciem, zauważa ksiądz Di Noto, podkreślając, że każda zamknięta strona z pornografią dziecięcą jest jedynie kroplą w pogłębiającym się stale oceanie perwersji.
Słowacki Kościół i organizacje pro-life coraz bardziej angażują się w obronie życia nienarodzonych. W tej intencji w wielu miastach codziennie będzie sprawowana Eucharystia. Inicjatywa promowana przez Międzynarodowe Forum dla Życia zbiera także środki na wsparcie finansowe dla kobiet oczekujących potomstwa. Nie chcemy zostawić ich samych, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, podkreślają organizatorzy. Mamy nadzieję, że ludzie otworzą swoje serca i wesprą finansowo wszystkie kobiety oczekujące potomstwa i organizacje, które im pomagają, podkreślają przedstawiciele Międzynarodowego Forum dla Życia.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Przy nominacjach kardynalskich dla Franciszka nie ma znaczenia, czy jakaś diecezja była w przyszłości stolicą kardynalską. Dla niego ważne jest tylko to, czy może mieć do ciebie zaufanie, czy jesteś mu wierny, uważa arcybiskup Augusto Paolo Lojudice, jeden z nowych kardynałów. W Sienie, której od roku jest arcybiskupem, kardynała nie było od 200 lat. Arcybiskup Lojudice podkreśla, że dla papieża nie ma to żadnego znaczenia. Dla niego nominacja do Kolegium Purpuratów nie jest formą wyróżnienia dla miasta czy osoby, lecz mianowaniem do nowej formy posługi. Arcybiskup Sieny przyznaje, że papież poznał go lepiej, kiedy był biskupem pomocniczym w Rzymie, gdzie angażował się na rzecz Romów i ubogich. Franciszek nazwał mnie wtedy najbardziej bojowniczym biskupem w Rzymie, wspomina arcybiskup Lojudice. Nowy sieneński kardynał przyznaje, że ostatnie nominacje odzwierciedlają też ideę kościoła papieża Franciszka jako kościoła peryferii.
Idea papieża jest jasna. Chce kościoła według Ewangelii. Ale czyż nie wszyscy powinniśmy chcieć tego samego, co on? To mnie trochę dziwi. Wydaje się, że papież robi coś niezwykłego, a tymczasem wszystkim nam powinno na tym zależeć. Nie tylko kardynałom i biskupom, ale wszystkim wierzącym, aby Kościół odpowiadał Ewangelii. Jednak nie jest to takie oczywiste. Świadczy o tym fakt, że ciężko jest mu odbudować Kościół, sprawić, by powrócił do swych korzeni. Dlatego też te nominacje kardynalskie są kolejnym znakiem dla Kościoła powszechnego. Te idee papież Franciszek nosi w sobie, Kościół ubogich, nie zapominać o ubogich. Ja zawsze powtarzam, że Franciszek niczego nie wymyślił. On przywołuje jedynie Ewangelię, również poprzez swój styl bycia. Wszystko jest w Ewangelii. On jedynie w sposób bardziej oczywisty wprowadza to w życie.
Czterech wyznawców Chrystusa w Laosie zostało wtrąconych do więzienia za zorganizowanie chrześcijańskiego pogrzebu. Zostali oskarżeni o pogwałcenie lokalnych zwyczajów i tradycji. W Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej połowa wszystkich chrześcijan to katolicy. Wielu z nich należy do mniejszości etnicznych. Rozwój kościoła zawdzięcza się europejskim i amerykańskim misjonarzom, prężnie działającym, zanim po wojnie w Wietnamie w 1975 roku władzę przejął partyzancki ruch komunistyczny.
Od tego momentu chrześcijaństwo jest szeroko przedstawiane przez lokalnych urzędników jako religia obca, ze zwyczajami konkwistadorów chcących zniszczyć lokalne wierzenia animistyczne i buddyzm. W tym kontekście czterech chrześcijan zostało zatrzymanych na początku lipca w prowincji Khamuane po tym, jak udali się do jednej z wiosek, aby wyprawić obrzęd ostatniego pożegnania dla zmarłego współwyznawcy. Prowincjonalni urzędnicy uznali chrześcijańską ceremonię za sprzeczną z lokalnymi zwyczajami i aresztowali odpowiedzialnych za organizację pogrzebu. Zatrzymani nie zostali formalnie oskarżeni o żadne przestępstwo, ale pozostają w więzieniu w oczekiwaniu na decyzję władz o dalszym postępowaniu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.